jednym z komponentów mowy, który się znajdują w operacjonalnym Analytics, tam widzę, że to teraz ustawi, to może być jedną listę wolną, 22 listy wolne. Zapraszam w środka robotę jeszcze. Tam z tyłu widzę, że za operatorem też jest miejsce wolne, można to zamknąć. Operacjonalny Analytics. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawa rzecz, która się pojawia w wersji SQL Server 2016, SQL Server, który niebawem zobaczy światło dzienne, w sensie bardziej komercyjnym. W tej chwili możemy go potestować i oglądać, pobierając go ze strony Microsoftu, lub zakładając sobie wirtualną maszynę na Azure. Ja właśnie taką maszynę wirtualną się będę posługiwał, jak będę chciał coś tam pokazać. Co prawda, to sesja bardziej jest od strony koncepcyjnej, gdzie chciałbym pokazać koncepcję tego rozwiązania oraz poruszę wątki związane z architekturą, ale myślę, że jakiś tam skrypt też sobie zobaczymy, żeby było troszeczkę ciekawe. Tak jak wspomniałem, ja nazywam się Łukasz Grala, na co dzień jestem niezależnym konsultantem, ekspertem, w tym współpracującym między innymi ze SQL Expert. Działam również na Politechnice Poznańskiej, w Towarzystwie Informatycznym w Oddziale Wielkopolskim oraz jestem członkiem aktywnym i liderem Polish SQL Server User Group, czyli grupa miłośników i pasjonatów SQL Servera. Tutaj z tego miejsca od razu zapraszam na konferencję SQL Day, która będzie poświęcona w całym właściwie tym dniu, który się będzie odbywać. SQL Server 2016, także wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony sqlday.pl. Okay. Tyle o mnie i przejdźmy już, no jeszcze tylko ważne, 6 lat jestem MVP, jestem z tego dumny. SQL Server 2016, oczywiście wszystkich zainteresowanych zapraszam na sesję. Co prawda, kto chce zostać do końca konferencji, to nie ma wyjścia, bo ta sesja będzie ostatnią sesją, nie będzie nic równoległego, więc jak nie pójdziecie na kawę czy do sponsorów, to zapraszam na moją sesję. Opowiem w skrócie telegraficznym o wszystkich feature'ach, które się pojawiają, czyli nowościach SQL Server 2016. A tego tym razem jest bardzo dużo. To jest większy krok na pewno do przodu niż był SQL Server 2014. I tych rzeczy będzie dużo. Szczególnie, że Microsoft natworzył bardzo dużo nam platformy danych, już szeroko rozumiane. Czyli tam mamy i Big Data na HD Insight, mamy dokument DB z dokumentami JSON-owymi, mamy kupioną firmę Revolution, kupioną firmę Datazen. Czyli jest dużo nowych produktów, które się pojawiają, a 2016 ma być takim elementem, który zacznie te platformy danych uporządkowywać i w jakimś stopniu integrować. Także wiele narzędzi, które się pojawiają, będą dosyć fajne, ponieważ zaczynają nam integrować całą platformę danych. Może też dlatego od października zmienili nam nazwę MVP, już nie jesteśmy MVP od SQL Server, tylko Data Platform. Także taka dobra, drobna zmiana, pewnie idąca też z tą ewolucją jakby tych produktów związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem i analizą danych. No i tutaj pod kątem tego ja będę się więcej opowiadać coś na tej kolejnej sesji i ja tylko pokażę coś takiego. Microsoft od wersji 2012 dzieli nam SQL Servera na takie trzy obszary, tak? Jeden to jest ten mission critical performance, czyli to takie, co jest pod kątem tej wysokiej wydajności, szybkości, tego, żeby te zapytania, żeby te transakcje, żeby te przepustowość, nie tego typu rzeczy. Potem mamy te rzeczy związane z całym BI-em. I potem mamy te rzeczy związane z cloudem, tak? Czyli to są te takie trzy odnogi, które główne będą. Jak się można do tego domyśleć, jeżeli mówimy o rzeczach, które będą o wysokim performance, czyli technologie też związane z memory, będą w tej pierwszej klatce i to będą te rzeczy, o których tutaj będziemy mówili, czyli zagadnienia dotyczące właśnie operational analytics, czyli czegoś o wysokiej wydajności ze względu zarówno na transakcje OLTP, jak i na transakcje VOL. Czyli my się będziemy koncentrować na bardzo wąskiej gałązce operational analytics, będące tą częścią tego ogniwa związanego z mission critical performance. No i teraz musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Jaki jest workload OLTP? Czym jest ten OLTP? OLTP, skrót znany od 40 paru lat, wprowadzony przez ojców tego modelu relacyjnego, czyli mówimy o przetwarzaniu transakcyjnym, tak? Czyli mówimy o tym, że ktoś ma systemy ERP, systemy transakcyjne, jakiekolwiek one by były, które zbierają pojedyncze jakieś zdarzenia, jakieś operacje i te zdarzenia nazywamy, takie transakcje, które w takich systemach występują, nazywamy OLTP. Klasyczny system właśnie ERP, CRM, tego typu systemy, jakieś wydziałowe, które działają w przedsiębiorstwach, to są klasyczne systemy OLTP. Inny workload, który mamy, zupełnie odmienny, to jest workload nazywany OLAP-em, bardzo często związany mocno z przetwarzaniem analitycznym, czyli mamy oddzielnie mechanizmy i rzeczy związane z przetwarzaniem OLAP-owym, tak? Czyli tym, który jest pod kątem analitycznego działania. Tak jak już rozumiemy, czym jest WMTP i do tego termiczny krytyka jeszcze spójrzmy. Ważne jest to, że mamy cały czas te rozwiązanie dostępne, czyli że ono jest tam 24 godziny na dobę i że jak coś się stanie, to mam replikę, mogę na tej replice działać, że mogę to jakoś skalować. Te wszystkie rzeczy są z tym bardzo, bardzo mocno związane. No i jeszcze taka podstawowa rzecz, która związana jest z systemami OLTP, to to, że nam zależy na szybkości. Czyli ja muszę szybko mieć możliwość coś zrobić. Czyli jak ja wysyłam transakcję do serwera, to ja nie chcę czekać, żeby to było. Czyli załóżmy, że przyjmujemy nowe zamówienie, to jak robię zapisz, to ja nie chcę czekać na to, żeby to zamówienie się zapisało, tylko ja robię zapisz i chcę następne zamówienie przyjmować, tak? Jeżeli na przykład pani telefonistka przyjmuje zgłoszenie związane z ubezpieczeniami, to ona nie ma czekać, jak przyjmie jedno i czeka następne i dopiero może odebrać następne połączenie, żeby następne zdarzenie zapisać. Tak? Chodzi o to, żeby jak najwięcej tych zdarzeń było możliwe do zrobienia. Podobnie jakieś ankiety, portale, jakieś elementy, które są rozproszone, gdzie chcemy wiele takich zdarzeń realizować, one wymagają tego, żeby ten system miał bardzo dużą przepustowość. I chodzi o to, żeby on miał bardzo małe opóźnienie w zdarzeniach, które występują i żeby dużo takich transakcji równocześnie mogło się odbyć. Tak? Czyli to jest taka specyfika tego workloadu związanego z przetwarzaniem transakcyjnym. Myślę, że to akurat dla wszystkich jest rzecz oczywista. Zajmijmy się teraz tym drugim aspektem, tak? Bo ja tutaj mówię o OLTP, czyli o tych transakcyjnych, a mówię teraz o analitycznych. Czym jest analityczny? Analityka polega na tym, że my wyciągamy jakieś dane, agregujemy jakieś dane, bierzemy większe okresy, patrzymy dane z całego dnia, porównujemy z innym dniem, bierzemy narastające za jakiś tam okres, robimy jakieś funkcje rankingujące, czy jakiś inny sposób grupujące, to wszystkie te działania, które są związane z tym analitycznym, wymagają znowuż zupełnie innego przetwarzania. Znowuż zupełnie inne operacje się dzieją. Baza danych musi w inny sposób odpowiadać. Niekiedy to będzie wyglądało tak, że ona będzie musiała w pewnym stopniu inaczej być zbudowana, żeby pod kątem takiego przetwarzania analitycznego, nazywany OLAP, który w tej świadomie nie jest umieszczony, z tego powodu, że OLAP, tak jak mówię, wszystkim się kojarzy bardzo często z jakimiś kostkami, z jakimś przetwarzaniem już z modelami danych, a my mówimy jeszcze na poziomie, powiedzmy, operacji transakcyjnych, hurtowni danych, czy tego typu działań. Tak? Czyli mamy tego typu dwa workloady pracy. No i teraz, jak by wyglądał świat idealny? Świat idealnie by wyglądał tak, że ja bym mógł zrobić raport, mógłbym zrobić analizę, wykonać analizę w czasie rzeczywistym. Czyli robię coś takiego, że na przykład 200 osób siedzi i rejestruje mi jakieś zdarzenia, albo załóżmy, że jesteśmy firmą, która zbiera dane z kas fiskalnych. Tak? Mam tych oddziałów tam na przykład 150, z każdego oddziału jest tam 8 kas, w każdym kasie jest transakcja za transakcją, czyli te 1200 transakcji, załóżmy, że tam sobie idzie na sekundę i te transakcje cały czas wchodzą, a ja chcę na przykład podrążyć te dane, zrobić jakąś analitykę, zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć czy z godziny na godzinę coś się dzieje, obserwować te dane w czasie rzeczywistym. To jest marzenie każdego tak naprawdę, że wdraża BI, wdraża jakieś rozwiązanie i chciałbym, żeby te rozwiązania działały w czasie rzeczywistym. Czyli teraz jedną rzecz, którą moglibyśmy sobie tutaj powiedzieć, Operational Analytics, element wprowadzony przez marketingowo, przez Microsoft, jest czymś oczywistym, jakbyśmy go nazwali na zasadzie real-time analytics. Czyli chodzi o to, że budujemy rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem analitycznym czasu rzeczywistego. Jak wygląda normalnie zbudowany duży system analityczny? Mam system transakcyjny, tak? Jest system transakcyjny. System transakcyjny, który sobie będzie działać w jakiejś tam postaci, którego sobie tutaj wymyśliliśmy, tak? Wymyśliliśmy go w ten sposób, że są jakieś operatorzy, którzy działają w jakiejś tam warstwie komunikacyjnej na platformie IIS, czyli mają jakieś tam formularze, szablony, coś tam, wypisują jakieś informacje. Czy to będą użytkownicy, tacy jak my, co tam się łączą z takimi urządzeniami, czy to są operatorzy, którzy pracują obojętnie. Koncepcyjnie będzie wyglądało to w ten sposób, że oni pracują sobie na tym rozwiązaniu, zapisując te wszystkie zdarzenia, gdzie do bazy relacyjnej, w tym wypadku jak znamy ją, SQL Server, tak? Czyli sobie jest instancja, która to przetwarza. My już wiemy, że SQL Server 2014 prowadzi nam super rozwiązanie in memory OLTP. Ono jeszcze nie jest doskonałe, ale od strony jakby użycia w dotychczas istniejących aplikacjach, ale doskonałe z punktu widzenia wydajności i architektury. Faktycznie ten performance skacze niesamowicie do góry, wyeliminowano wszystkie wąskie gardła, które były takie dyskowe w operacjach związanych z przetwarzaniem danych OLTP, czyli dostaliśmy niesamowitą przepustowość, jeśli chodzi o SQL Servera i to jest to, co mamy. Ale coś innego jest analityka. Analityka w tej chwili najczęściej budowana jest w ten sposób, że budujemy sobie drugi serwer. Ten drugi serwer to jest serwer, który jest hurtownią danych. I tą hurtownię danych zasilamy.
obojętnie, czy my byśmy ją zasilali co minutę, co godzinę, raz na dzień. Dobrze Państwo wiecie, że pewnie w firmach jak macie, to one jest odświeżone raz na dzień, raz na 12 godzin, raz na 8 godzin, niektórych nawet raz na tydzień. Także tego typu działania się dzieje. Czyli ja te dane z punktu widzenia analitycznego mam po upływie jakiegoś czasu. I teraz proszę zwrócić uwagę, jakbyśmy chcieli zbudować system taki typowy z punktu widzenia przykładu, który się daje na real-time analytics, to jest fraud detection, tak? Czyli rozpoznawanie jakichś nadużyć, które byśmy chcieli robić. Klasyczne operacje związane z kartami kredytowymi, tak? Czyli są robione transakcje. No i co z tego, że ja te miliony operacji zbiorę, potem będę zapuszczać jakieś machine learningi, data miningi czy cokolwiek innego, ale po jakimś czasie, tak? Czyli to nie jest w czasie rzeczywistym. A możemy zbudować teraz rozwiązania pod kątem czasu rzeczywistego, czyli o co chodzi? Wyeliminować te elementy, które są tutaj związane, to też jest taki kroczek dodatkowy, bo wiemy dobrze, że z punktu widzenia rozwiązań BI my możemy te dane wizualizować, raportować, pokazywać i tak dalej, na narzędziach analitycznych, bezpośrednio odwołując się do punktowni danych, szczególnie, że od 2012 mamy ten konsolidy, który na te możliwości punktowni danych fajnie daje, ale bardzo często budujemy sobie model analityczny, w tym wypadku analysis services, którym modelem może być pod kątem na przykład kostkę lapową sobie robimy, możemy sobie robić tabular, który będzie tą nową koncepcją właśnie wykorzystującą technologię inne mody. Czyli mamy ten model na. To są te rzeczy, które w tej chwili są. I wiecie dobrze, że jest to opóźnienie. To opóźnienie, które w zależności od specyfiki, od organizacji różnie może wyglądać. A jak wygląda koncepcja nowa? Koncepcja nowa wygląda w ten sposób, że to ma wyglądać tak. Ewentualnie tak. I na czym polega ten cały bajer? Ten cały bajer polega na tym, tak, to, że technologia, która była, pojawiła się od 2012 i ewoluowała do wersji 2014, czyli Cold Store Index oraz albo wersje dyskowe, trochę wolniejsze, o niższej przepustowości LTP, albo in-memory, które mają dużą przepustowość, połączono w takie rozwiązanie, które daje nam możliwości szybkich operacji transakcyjnych i efektywnej analityki. Czyli powstał nam teraz taki produkt, zresztą nie tylko Microsoft to realizuje, bo konkurencja też takie pomysły ma. Jak kogoś tutaj interesowało, to mogę o tym w jakiejś przerwie coś tam opowiedzieć. Ma w zanadrzu do zrobienia. Czyli na przykład widać w programie, że w najbliższych 2 latach planują wprowadzić też taką koncepcję. Czyli to jest taki trend, który wszyscy producenci oprogramowania by chcieli teraz doprowadzić, że mamy system OLTP o dużej przepustowości, ale sprawny analitycznie. Tak? Czyli mamy te dwie rzeczy, które teoretycznie nie były do pogodzenia, ale jednak mogą być i może to efektywnie działać. No i mamy takie rozwiązanie i o tym rozwiązaniu, jak to działa na poziomie SQL Servera, dlaczego to się dzieje, że to nam będzie działać tak, jak działa, ja za chwileczkę troszkę więcej opowiem. Ale teraz pojawia się jeszcze kwestia SQL Server Analysis Services. Jeżeli ja mam mieć czasu rzeczywistego, to ci, co mają kostki OLAP-owe, to wiedzą, że kostka OLAP-owa nie ma danych rzeczywistych, tylko ona się procesuje, tworzy i tak dalej. Ale jest tabula. Jest tabula, która ma coś takiego, co się nazywa Direct Query. Direct Query mocno ewoluuje w 2016 do tego stopnia, że będziemy mogli poprzez Direct Query na przykład pobierać dane z Oracle, tak? Czyli budujemy sobie model w tabularze, a ja mam pod spodem Teradatę, Oracle czy Netezę, czyli inne produkty hurtowni danych, gdzie ja model, który potem ktoś sobie klika w Excelu, w Power View, w Power BI, dosyć przystępny, przyjazny model, on jest zrobiony na hurtowni, która jest mocna, która stoi pod spodem, którą mamy już, której nie chcę zmienić, tak? Czyli ten Direct Query też tam może występować. To była taka dygresja pod kątem jakby tych nowości, które się pojawiają w analizie services, ale to Direct Query może być wtedy tym modelem do tej naszej real-time analytics. Czyli ja buduję sobie model, który ma Direct Query do SQL Servera, który jest tak naprawdę serwerem transakcyjnym o dużej przepustowości analitycznej. I widzicie Państwo, że tworzy się rozwiązanie, które daje nam bardzo fajną analitykę, a przy tym nie tracimy nic z punktu widzenia tego, że to jest nadal system transakcyjny. Czyli możemy doprowadzić do tego, że ja nie muszę mieć hurtowni danych z jakimś opóźnieniem, a tym bardziej jak jeszcze hurtownia danych mi się ładuje przez jakieś stage, potem się to ładuje do hurtowni danych, potem się kostka mi procesuje może i dopiero ja w Excelu widzę te wyniki. Nie, ja mogę mieć to poprzez wręcz refresh, tak? Czyli robię odśwież jakiegoś tam widoku, jakiegoś raportu, reporting services czy wizualizacji w datazenie i ja mam te dane online. Czyli na tym polega ten operational analytics, który jest w wersji 2016. Myślę, że pomysł ciekawy, nie?
Pytają Państwo, czy...
To jest bardzo ciekawe. Jakieś, jakieś duże wymagania ma to? Sprzętowe na przykład? Właśnie, żeby to...
Znaczy, sprzętowe.
Fajnie. Jakim kosztem jest to zrobione?
No. Zaraz będę opowiadać o architekturze, jeszcze do architektury przeszliśmy szczegółowo, nie? Wymaganie podstawowe, które daje efektywność przy nowym workloadzie związanym z in-memory, jest oczywiście memory, nie? Bo jeżeli ja chciałbym iść w kierunku tego nowszego rozwiązania in-memory, no to mam koszty związane z tym, że mam tą pamięć. Jeżeli ja pójdę w stare rozwiązanie dyskowe, no to mam mniejsze te wymagania z punktu widzenia serwera. Jeśli chodzi o wymagania, to można analogicznie powiedzieć w ten sposób. Jeżeli system transakcyjny dobrze działa na tych rozwiązaniach sprzętowych, to tam jest naprawdę niewiele nakład, w tej chwili to jeszcze produkcyjnie nie jestem w stanie ocenić, nie? Bo to jest jeszcze za świeże, niewielki nakład, żeby efektywnie uzyskać ten element dodatkowy. Z całą pewnością, jeszcze nie ma tabelki związanej z feature'ami, ale z całą pewnością będzie wymagało to licencji Enterprise, tak? No bo to nie jest rozwiązanie typu standard, tylko to jest raczej rozwiązanie, za które Microsoft będzie chciał mieć odpowiednio niestety zapłacone. Tak? Czyli to z tym się by trzeba było liczyć, ale strategia Microsoftu jest taka, że jeżeli zbudujemy dużą hurtownię danych, to potrzebujemy wersji Enterprise. Nie? Czyli ci, co korzystają z dużych wolumenów danych, no wiedzą, że trzeba mieć niestety taki model licencji, żeby tą feature, które są, no to nie tylko jest indeks kolumnowy, a tam jest tam na przykład data capture, tam jest compression, znaczy kompresja, wsparcie do połączeń typu gwiazda, te merry go around, te wyszukiwanie na tych tabel, te wszystkie rzeczy są tam, mapowy indeks, nie? To wszystko jest tylko tak naprawdę w wersji Enterprise, ponieważ wersja Enterprise jest dedykowana do dużych rozwiązań pod kątem wysokiej dostępności, albo pod kątem właśnie hurtowni danych, tak? Czyli to z tego powodu trzeba się liczyć z tym, że operational analytics de facto w tej wersji takiej pełnej mamy tylko i wyłącznie wersję Enterprise, nie? I to jest taki wymóg niestety będący może w niektórych miejscach dużą barierą. To są te rzeczy, które opowiadają się mniej więcej teoretyczne rzeczy i tak Państwo sami się nazywa takie wnioski, że potrzebują też wideologii i tak dalej, i tak dalej, także myślę, że tutaj to jest oczywiste. Ok, i taka uwaga, którą też Microsoft w założeniu tutaj zawsze pokazuje, że to nie ma zastąpić tak naprawdę hurtowni danych, takich rzeczy, które są dostępne i realizowane, ponieważ hurtownie danych bardzo często budujemy jakiś model gwiazdy, coś takiego, że zupełnie inny schemat, który ma jakieś agregaty odpowiednio policzone, który ma jakieś slow changing dimension zrobione. To są rzeczy, które są faktycznie koncepcyjnie zupełnie czymś innym niż model relacyjny. Tak? Nie jesteśmy w stanie zaprojektować tak schematu relacyjnego, który by odpowiadał też modelowi gwiazdy i był efektywny z punktu widzenia transakcyjnego, a zarazem miałby te rzeczy, które byśmy oczekiwali. Także to zastosowanie dla tych działań na pewno nadal pozostanie, ale to zupełnie inne możliwości, które nam się tutaj pojawiły, gdy się pojawia operational analytics. I kosztem czego? Kosztem tego, że dochodzą dodatkowe niewielkie nakłady na operacje. I dlaczego one nam dochodzą, to już będziemy o tym mówić. Teraz takie bardzo krótkie wprowadzenie do indeksu kolumnowego. No, mogę założyć, że ktoś nie słuchał nigdy o tym, co to jest indeks kolumnowy, ktoś pojawił w 2012, 2014 i jest teraz 16. Otóż bardzo stara koncepcja. Dawno temu, od 40 lat, bazy danych wyglądały w ten sposób, że dane przechowywaliśmy wierszami. Tak? SQL Serverze składa się jeszcze bardziej kompliwie, ponieważ te wiersze są układane na stronie. Czyli na stronie, tak jak tutaj widzicie, mamy kilka wierszy, które kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, które się znajdują na jednej stronie. Czyli SQL Server, żeby przeczytać nam na przykład ilość albo cena, czyta całą stronę, tak? I szuka tego wiersza, wyciąga te informacje, ale do pamięci wczytuje sobie taką całą stronę danych. Jeżeli on teraz agreguje, na przykład licza średnią ceny, średnią ilości, średnią czegoś, to te wszystkie strony musi wczytać i po kolei przetwarzać średnią tego, sumę to, coś innego, tak? Czyli on te operacje musi w ten sposób wykonywać. W podejściu kolumnowym wymyślono to w inny sposób. Wymyślono to w ten sposób, że będziemy dane przechowywać kolumnami. Czyli kolumna pierwsza, kolumna druga, kolumna trzecia. Czyli w jednej kolumnie mam datę, w jednej kolumnie mam ilość, w jednej kolumnie mam cenę, w jednej mam jeszcze tam jakiś zysk i jeszcze coś innego. Tak? Czyli przechowujemy je w ten sposób. Co to da? Podaję wiele rzeczy. Po pierwsze, SQL przetwarza te kolumny, które potrzebuje w zapytaniu. Czyli nie bierze 20 kolumn, a jak ktoś może zajrzał kiedyś do systemów ERP, nie wiem, na przykład takiego 3-literowego, nagrywa na sesję, nie wiem, co SAP właśnie, no to system SAP na przykład ma w transakcji, ma około tam pewnie 200, 300 czy 400 kolumn, tak? Czyli robię transakcję, wydaje mi się, że jak pisałem 4 wartości, ale w bazie się zapisało 400 kolumn, I to najczęściej się wpisało jakimiś zerami, ponieważ kiedyś w Kobolu nie było wartości nul. No i to było, jest taki duży zapis, tak? No i ten wiersz się zapisuje. No on się zapisuje tu na SQL serwerze, tak? A jeżeli on chce zrobić taki indeks kolonowy, to proszę zwrócić uwagę. SQL Server wyciąga te dane analityczne. SAP dokumentacja ma zaznaczony support column store, tak? Że ktoś by chciał sobie przyspieszyć analitykę w SAP-ie, no to column store też może zrobić. To on w takim razie pobiera tylko i wyłącznie te kolumny, które, które potrzebuje. Czyli już widzimy, że jest redukcja z punktu widzenia tego pobierania. Jeśli chodzi o kolejną redukcję, dlaczego to jest korzystne, to jest kompresja. No myślę, że w tym środowisku każdy wie, że to jest kompresja. Kompresja otacza nas wszędzie, bo za chwilę gdzieś dzwonimy na przykład. Czyli jest kompresja, czyli my dane w jakiś sposób pakujemy. Dzwonienie jest złym przykładem, ponieważ jak dzwonimy, to nasz głos jest przerabiany, on jest prostszy, tak? Mamy kompresję straty. Dane muszą być pakowane tak, że są bez straty, tak? Czyli nie tracę żadnej informacji. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ja mam spakować 100 milionów albo 200 milionów danych, których zmieniają się na tej zasadzie, że jeden to jest cena 2, druga 2,50, trzecia 3, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Jak jest 100 milionów takich danych kompresuję, to mam bardzo dużą efektywność kompresji danych. Znaczy, dlatego kolejny zysk, który uzyskujemy, to to, że te dane są skompresowane bardzo efektywnie. Kolejny element, który zyskujemy, to jest to, że wprowadzono przetwarzanie wektorowe. Czyli ja nie dodaję wiersz po wierszu, tylko biorę patch, czyli odczytuję sobie kolumnę, mam milion rekordów, które są ceną, które je przetwarzam na procesorze wektorowym, czyli przekazuję wektor danych i wektorowo te operacje są realizowane. Tak? Czyli kolejny zysk jest to, że ja nie robię operacji po operacji, marnując możliwości procesora, bo procesory od dawna już mogą wektorowo obliczać, tylko przekazuję wektor danych na procesor. I to wszystko powoduje to, że indeks kolumnowy daje rezultaty tego typu, że jak tylko dodamy indeks kolumnowy do naszej hurtowni danych, to nagle zapytanie, które trwało 15 minut, naprawdę zmienia się na kilkusekundowe. Czyli to jest tego typu różnica, którą bardzo łatwo można sobie sprawdzić i faktycznie takie rezultaty dają. Także wymyślono te rozwiązania. To oczywiście koncepcję przechowywania kolumnowego nie wymyślił Microsoft, bo ona była dość mocno popularna naukowo w latach 2004-2006 z punktu widzenia publikacji. Microsoft to wprowadził w pierwszej kolejności w 2010 roku w rozwiązaniu Appian, czyli Parallel Data Warehouse, które sprzedawał za grube miliony dolarów. W 2012 roku w SQL Serverze się pojawiła pierwsza wersja. Ona była troszeczkę śmieszną wersją. Dlaczego śmieszną? Ona była read-only. No, ciężko sobie wyobrazić hurtownię, która jest read-only, nie? Czyli raz ją załadowałem i co dalej, nie? No i te operacje były dosyć kosztowne, żeby ją odświeżać. Czyli trzeba było zdejmować ten indeks, albo podzielić go na partycję, dodawać nową partycję. Czyli nie było to takie elastyczne rozwiązanie. 2014 przyniósł nam rewolucję, że on nie był read-only. Możemy teraz zrobić klastrowany indeks i nieklastrowany indeks kolumnowy. Także te dwa zastosowania, które występują. I tutaj mamy taki przykład, który jest opublikowany na TBCH, czyli to taki ranking typowy z punktu widzenia tego działania. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno efektywny jest SQL 2014. W Oracle też jest indeks kolumnowy, w tym Sybase NIQ ma indeks kolumnowy, SAP HANA ma indeks kolumnowy i IBM Digital też ma indeks kolumnowy. Także to nie jest trend tylko tutaj, tylko że zauważono, że jednak w tym kierunku coś trzeba zrobić. I to wszyscy w tej chwili mają te indeksy kolumnowe zaimplementowane. Jeśli chodzi o wydajność, dość dobrze wypada na tle konkurencji Microsoft, no i jak zazwyczaj przelicznika w stosunku do konkurenta największego, czyli do Oracle'a, też zawsze dobrze wypada z punktu widzenia cenowego, nie? Ale to jest jakby tam ostatnie. No i teraz zajmiemy się dwoma scenariuszami zbudowania tego operational analytics. Pierwszy scenariusz jest taki, że mamy tą tabelkę, ten system, tą bazę danych od prawie dawna. Jak mamy ją od prawie dawna, to fajny feature nam pokazali w SQL Server 2014, ale jest nierealne, żebyśmy przenieśli nasze rozwiązanie do in-memory. Bo tam nie ma czegoś, bo coś tam, bo ja jeszcze tam mam takie śmieszne kolumny w tym, bo jest tysiąc różnych powodów, jakiego nie możemy tego przenieść do in-memory. No i byśmy chcieli mieć faktycznie system real-time analytics, czyli taką operacyjny czasu rzeczywistego, gdzie ja mogę system transakcyjny rejestrować, ale przy tym mam właśnie wydajną analitykę. To właśnie jest pierwszy scenariusz, kiedy mamy do czynienia właśnie z czymś takim. Jak to wygląda? Mamy drzewo, czyli to jest taka typowa struktura przechowywania w SQL serwerze, jeżeli myślimy, że zrobimy następne. Tak, w skrócie telegraficznym, ja mogę dane zapisywać na tej zasadzie, tak jakbym zrzucał po kolei do szuflady, tak, karteczka po karteczce, albo ja mogę je od razu układać według jakiegoś kryterium, według numeru, według jakiegoś numeru, co nadaję sobie samemu w trakcie układania. Przez to ja łatwiej do tego trafiam, bo to jest jakoś posortowane po układaniu. I to jest poukładane na zasadzie takiego drzewa zbalansowanego. No i są jest grup i tak, czyli jest ten tak zwany indeks kastrowany. To przechowywanie do informacji. I teraz ja bym chciał mieć też indeks kolumnowy. Indeks kolumnowy, jak już wiemy, on wygląda w ten sposób, że przechowuje dane kolumnowe. Ale co się ma dziać z danymi, które na przykład usuniemy, czy no, usuniemy na przykład. Nie? Do tego specjalnie zrobiona jest taka bitmapa. Bitmapa elementów usuniętych. Bitmapa bardzo fajnie zbudowana na zasadzie takiej haszy do tych elementów. Jak coś ma być usunięte, to jest w tej bitmapie. Przez co on bierze sobie te odpowiednie elementy z tych kolumn. Ja tu nie będę wchodzić w jakieś szczegóły, tam jeszcze jest coś takiego, że mamy tak zwane dictionary, przez to on wybiera tylko te kawałki kolumn, które potrzebuje, czy takie jakby filtrowanie tego, żeby on nie czytał wszystkiego, co potrzeba, ale przez to eliminuje te rzeczy, które nie są potrzebne. Dodatkowo mamy coś takiego, co się nazywa delta row groups. I delta row groups to są rzeczy, które się zmieniły od czasu ostatniego utworzenia czy zmodyfikowania tego indeksu. I teraz delta row groups ma tą różnicę jakby do tego działania. I w momencie, kiedy my robimy zapytanie analityczne, to SQL Server sięga do kolumnowego, a jak coś jest w kolumnowym, to bierze z delta row groupsa albo na podstawie tego delayed bitmapy wycina rzeczy niepotrzebne. I teraz jak ja działam operacyjnie, transakcyjnie, on idzie po bitry, jeżeli ja na przykład się zapytam, wyświetl mi zamówienie numer 1, to wiadomo, że mu nie jest opłacalne z kolumnstora te rzeczy z każdej kolumny wyciągać po kawałku, tylko on wtedy idzie do bitry i wyciąga ten dokument numer 1. Ale jeżeli ja mu na przykład powiem, zagreguj mi po ilości sprzedaży z danego dnia, z danego miesiąca, to on sięga do indeksu kolumnowego, plus resztę dobiera z tych delta row groupsa. Delta row groups, ona tutaj nie wiem, czy to jest wymienione, czy nie jest wymienione na tym poziomie, ona się odświeża, tak, co jakiś czas. To są, jak delta row nowych rekordów osiągnie milion, to tworzony jest nowy blok po prostu w kolumnstorze. To jest operacja w tle, przezroczysta danych, tak? I w momencie, kiedy mija bodajże okres jednej godziny, tak? Te rzeczy jeszcze nie są do końca pewne, bo mamy do czynienia z TTP3, także jakieś subtelne różnice mogą do pewnie tej wiosny, tak można szacować, do tej wiosny mogą nastąpić związane z tym indeksem kolumnowym i z tym operacyjnym indeksem, ale tego czegoś się możemy spodziewać. Tak? Czyli mamy taką sytuację, że dane przechowuje równocześnie w budżecie, które jest potrzebne do operacji transakcyjnych i do wyszukiwania poszczególnych elementów i przechowuje te dane, które się znajdują w tym miejscu. No i tutaj mamy wymienione oczywiście nakłady, jak to jest związane, czy są jakieś operacje i to jest dodatkowy nakład, kiedy te operacje muszą być zapisane tam w delta storze i takie coś mamy jako nakład dodatkowy, który jest niewielki w porównaniu z tym zyskiem analitycznym, który tutaj uzyskujemy. Kolejna rzecz, która jest. To jest coś takiego, że Microsoft prowadzi taką predykcję, która ma polegać na tym, że tak naprawdę ten delta jest traktowany jako tak zwany hot data. Czyli rozróżniamy dane typu hot data i warm data. To dotyczy będzie też indeksu, też tej struktury analitycznej będącej na in-memory, gdzie my chcemy przewidywać, które dane są częściej odczytywane, a które mniej odczytywane. Przez to te rzeczy, które są pojedyncze, modyfikowane i tak dalej, one pozostają nadal w strukturze tej delta rows i tym hocie, tak? Czyli chodzi o to, żeby one nie były jakby przenoszone do kolumnstora, bo one często mogą być modyfikowane. Czyli tego typu predykcja jest dosyć istotna, która tutaj pojawia się, występuje i będzie miała miejsce z punktu widzenia tego działania. Bardzo ważna rzecz z punktu widzenia indeksu kolumnowego, który tutaj trzeba nadmienić w tym miejscu, że indeks kolumnowy my możemy bardzo ładnie skalować. Proszę sobie wyobrazić, że indeks kolumnowy i in-memory LTP i zwykły oczywiście, ma pełne wsparcie do always on. Always on to jest coś takiego, że my budujemy sobie system rozproszony, który ma wiele serwerów złączonych w jedno i ja się łączę z tak zwanym takim listenerem, który to nasłuchuje i który jest dla nas takim wirtualnym SQL serwerem, a on łączy się z właściwym serwerem, który jest. Czyli na przykład ten działa, to się, on jest w tej chwili primary i on z nim się łączy. Robię backup, to mam ustawione, że ma się połączyć z siódmym serwerem. A jak robię odczyt, to w wersji 2016 mamy coś takiego, co jest load balancing po wszystkich do odczytu moich replikach. Czyli ja mogę mieć trzy repliki, na przykład, które służą tylko i wyłącznie do odczytu. Analitykę robię nie tylko do odczytu, nie? Bo robię raport, czyli robię selecta do mojego serwera. To ja nie obciążam w ogóle tego serwera, na którym są zapisane operacje transakcyjne, tylko się łączę do tych trzech serwerów, które są do celów odczytowych. I w zależności od tego, ile tam osób korzysta, to load balancer rozrzuca mi te zapytania moje do tych trzech serwerów, które są replikami do odczytu. Czyli mamy dodatkowo jeszcze takie skalowanie, że proszę sobie wyobrazić, że pracują 4 SQL serwery, jeszcze 5 na przykład w Azurze i jeszcze 6, na którym robię sobie backupy. I teraz jak robię backupy, to sobie pracuje tamten serwer. Jak ja robię transakcje, to zapisuję do tego pierwszego. A jak ja robię raporty, to on korzysta z tych 3 pozostałych, tak? Czyli te zasoby tutaj są obciążane mocno do tych moich raportów. Aż kamera się zmienia. Także widzicie Państwo, jak to rozwiązanie można bardzo fajnie skalować. Demonstrację za chwilę pokażę. Demonstracje nie będą aż takie atrakcyjne, bo demonstracje będą polegały tylko na tym, że zapytamy strukturę, która ma InvestGo Mnom i pokażę Wam w planie wykonania, że faktycznie on wziął tamte dane, bo tutaj więcej jakby ciekawego w tym wszystkim jest taka ogólna wiedza na temat tej struktury, koncepcji, co to daje, niż tak naprawdę to selecta, który mogę pokazać, że on korzysta z tego indeksu kolumnowego. Druga architektura, InMemory. InMemory wprowadzony w wersji 2014. Rewolucja z punktu widzenia koncepcji znowuż przechowywania danych, przetwarzania danych i działania. Koncepcja dość nietypowa, koncepcja, której nie ma w tej chwili odpowiednika u konkurencji. Przez to bardzo często, jak na przykład weźmiecie broszurę jakiejś konkurencji, jest napisane InMemory w tym serwerze. I czytacie InMemory, po czym się okazuje, że to jest column store index. A w Microsoftie trzeba rozgraniczyć, że jest column store, który faktycznie też jest technologią opierającą się InMemory. Jest tabular w tym analizie serwisu, który też się opiera na technologii InMemory. Jest Power Pivot, część integralna Excela lub Power BI-a. I jest właśnie InMemory OLTP, czyli to, co wprowadzono pod nazwą Hackathon w wersji 2014. Na czym polega rewolucyjność tego rozwiązania? Rewolucyjność ma jakby dwa oblicza. Oblicze takie w ogóle koncepcyjne z punktu widzenia baz danych i drugie, które stworzone jakby z myślą o problemach związanych ze SQL Serverem, niweluje błędy, które są związane ze SQL Serverem. Czyli no, czy może nie błędy, ale problemy, które nam SQL Server stwarza. No i pierwsza rzecz, która jest taka, to najmniejszą jednostką, którą zapisujemy, na której działamy, na którą operujemy, to jest wiersz. Nie ma już takiego pojęcia jak strona, tylko jest wiersz. Czyli jak ma wiersz 16 bajtów, to ja zapisuję w pamięci blok 16-bajtowy. Jak ja mam ten 320 bajtów, to 320. Jak mam 8 kilobajtów, to 8 kilobajtów, a nie strony 8 kilobajtowe, obojętnie co bym robił. Czyli działamy na wierszu. Kolejna koncepcja, która rewolucyjnie zmieniła to działanie, że nic nie nadpisujemy. Jak nic nie nadpisujemy, to nic nie blokujemy. Tak? No bo ja blokuję wtedy, kiedy zapisuję zasób, który ktoś inny chciałby odczytać. Więc jak ja nie nadpisuję, tylko dodaję nowy rekord, to coś się zmienia. Czyli teraz zwróćcie uwagę, modyfikacja danych nie polega na tym, że on nadpisuje coś, tylko dodaje nowy rekord i zaznacza w jakiś tam odpowiednich znacznikach, że teraz ten obowiązuje, a ten jest stary. Jak nie ma żadnej transakcji, która żyje na moment czasowy, kiedy żył tamten rekord, to ona zostaje w tle przez taki garbage collection, czy GC, bo garbage collection jest znaczy innego, wykorzystywane to pojęcie, przez takie GC zostaje usunięty i wtedy mam ten wiersz, który jest mi tylko potrzebny i on ma to działanie. I zwróćcie uwagę, że pojawi się nowy mechanizm wersjonowania, dający nam większą współbieżność takiego systemu. Kolejna koncepcja bardzo genialna. My na dysk zapisujemy tylko delty, czyli tylko zmiany. Ja nie zapisuję tak jak obecnie SQL Server, nie tylko SQL Server działa w ten sposób, że modyfikuję rekord, ja ten rekord sobie zapisuję w dzienniku logów. Nie? Po co rekord, jak ja mogę tylko różnicę? No można sobie wyobrazić, że różnic mniej zapiszemy niż całej wielkości rekordów. Oczywiście proces recovery, czy ten odzyskiwania tych danych jest trudniejszy, bo on musi pewne rzeczy robić. Tam mocno wykorzystano pewne operacje niskopoziomowe, to już można wnikać w takie sytuacje. W każdym razie to efektywnie działa, ponieważ tutaj działa takie znowu, taka czynność, która nam scala te operacje, które są, czyli usuwa nam jakby te kawałki, które są już niepotrzebne, a się znajdują na w tych naszych plikach takich checkpointowych. Kolejna rewolucja, która jest, no to, że my działamy w pamięci. Dysk mamy tylko po to, że jak nam walnie komputer jest w stanie, żeby z tego dysku przeczytać dane do pamięci i dalej pracować w pamięci, nie? No teraz się zastanówmy, jak to działa w tej chwili. Buduję sobie dużą tabelę, na przykład w tym wspomnianym systemie. I teraz tak, tam muszą być zbudowane w tym tabelie 5, 6, 10, 100, niby 250 można indeksów do tej tabeli. Czyli co to oznacza? Że ja dodaję nowe struktury, przy których przechowuję te same dane. Tak? Bo ja muszę te dane redundantnie przechowywać. I teraz jak ja działam operacyjnie na tym zdarzeniu, to on musi te wszystkie struktury przeczytać. Mimo to, że może ma wczytaną już do pamięci tą tabelę, to nie, bo indeks jest efektywniejszy, więc wczytuje ponownie te rekordy jako inne struktury. Zgadza się, nie? Jest takie coś. W momencie, kiedy tutaj wymyślono nową koncepcję, nowa koncepcja polega na tym, że my indeksy mamy tylko i wyłącznie w pamięci. Nie robimy ich w ogóle na dysku. I to jeszcze inaczej te indeksy są. Te indeksy nie działają na zasadzie tego, że ja kopiuję dane, tylko to jest indeks z haszami, który masz wskaźnik do tego wiersza, który i tak się znajduje w pamięci, bo technologia się opiera na in-memory. Czyli jak ja chcę trafić we właściwe miejsce, to ja trafiam po haszu, który jest, tak? Czyli w ten sposób to wygląda. Oczywiście hasz nie jest dobry, jak ja bym sobie powiedział, select, gwiazdka from, kolumna A, between, coś tam, tak? No to wtedy oczywiście taki hasz jest do kitu, nie? No bo on musi po każdym rekordzie jechać i szukać, czy to jest to. Więc wymyślono jeszcze coś takiego, co się nazywa BV-tree. Dla zainteresowanych polecam Microsoft Research, są artykuły naukowe z konferencji WRS Databases, gdzie przedstawiana jest koncepcja tego BV-tree, gdzie też opieramy się na operacjach, gdzie nie mamy nadpisywania, nie mamy składowania wierszy, tylko jest taka specjalna tabela, która się odnosi do wierszy, gdzie wielkość tego indeksu jest na tyle mała, że jak można do tej publikacji naukowej sięgnąć, gdzie jak analizuje się użycie i działanie takiego indeksu w praktyce, to głównie on się dzieje w cache'ach procesorów. Jest taka efektywność. Czyli przeszliśmy z memory, która się znajduje na komputerze, do memory, która jest częścią składową procesora. I to jest tak zoptymalizowane, żeby jak najefektywniej ten cache wykorzystywał. Co można sobie zobaczyć, bo oni na podstawie tych kont Xboxowych, tam Hotmaila, czegoś jeszcze, wykonywali dość dużo testów i pokazują, jak efektywnie ten BV-tree działa. I ten BV-tree jest wygodny właśnie do tak zwanych operacji zakresowych. Już nie będę może truć z punktu widzenia tej architektury. W każdym razie ta architektura jest bardzo ciekawa, z całą pewnością jest przyszłościowa i to są kierunki, które są nowe, żeby warto się tym zainteresować. Ja nie mówię, że już projektować nowe rozwiązania teraz w tym momencie takie, chociaż pojawiły się dużo ciekawsze funkcje, które tutaj występują. Jeszcze takie warto rzeczy jednej stawić, że jest natywna kompilacja, gdzie procedura jest skompilowana jako kod w C i jest DLL-ką i ona po prostu działa bezpośrednio na operacjach w pamięci, a nie przez te wszystkie rzeczy, które są wewnątrz silnika SQL. Czyli wykonanie takiej operacji bezpośrednio na obszarze pamięci jest jeszcze bardziej efektywne, przez to jeszcze możemy dostać przyspieszenie działania, jak przejdziemy na kod właśnie proceduralny, który będziemy w postaci takiej natywnej używać. No i teraz popatrzmy, jak to zostało wymyślone. Zostało to wymyślone podobnie tam, tylko zwróćcie uwagę. Mamy tutaj update'owany column store cluster index, czyli tak jakby nasz system transakcyjny teraz nie stoi na in-memory, tylko stoi niby na indeksie klastrowanym kolumnowym. A tak naprawdę ma jeszcze in-memory table, która wiecie, że pojawia się, działa na zasadzie takich właśnie wierszy. Ma indeksy hashowe, które pozwalają mi trafiać do właściwego wiersza i wspierają te operacje związane z wersjonowaniem. Mamy range index, który pozwala mi wyszukiwać szybko, zakresowo te dane. I mamy operacje hot, które będą w tak zwanym tailu. To jest ogon, nie? Tak można zrozumieć. Chodzi o to, że ta końcówka danych, która jest hot, jest przechowywana w postaci właśnie tabeli in memory, czyli tak jakby taka mikrotabelka przy tabeli. Czyli te dane, które są często zmieniane, są tutaj, że przez to SQL Server bierze operację, jak zrobimy, jak wstawiamy dane, no to one trafiają normalnie i trafiają do taila i trafiają tutaj, tak? Jak kasujemy tabelę, obiekty z tabeli, to one oczywiście są oznaczane odpowiednio tam przy użyciu in-memory, są znaczniki czasowe, że to już przestaje żyć ten rekord, jest tam on timestamp ma zaznaczony, a oprócz tego trafia do tabeli in-memory, która przechowuje informacje dotyczące wskaźnika, które rekordy są usunięte. I one są tutaj zapisywane w tym. I teraz jeżeli ja robię zapytanie analityczne, to rzeczy, nazwijmy to te łącz, bierzemy sobie z indeksu kolumnowego, a operacyjne bieżące te hot bierzemy z tajla. Oczywiście przefiltrując przez te wskaźniki, które się znajdują w tym DRT. I to wszystko się dzieje w pamięci i to wszystko nie dubluje danych, tylko ma je odpowiednio przechowywane w tamtym obszarze. Nie? Dane kolumnowe tutaj i no i uzyskujemy niesamowity efekt z punktu widzenia wydajności. Tak? Czyli to jest ten operational analytics o najwyższym poziomie jakby efektywności, który możemy uzyskać. Czyli ma szybkie rozwiązanie pod kątem OLTP, czyli te tysiące transakcji. Ten system jeszcze w ogóle nie blokuje z punktu widzenia procesora, łatwiejsze zapisywanie na dysku, nienadpisywanie, czyli nie ma konfliktów, pięknie rozwiązanie od strony OLTP. Kosztem tego, że powstaje jeszcze przy okazji indeks kolumnowy, no oczywiście tutaj byśmy musieli mieć trochę więcej RAM. Windows Server nowy wspiera do 12 TB RAMu, więc SQL Server też wspiera do 12 TB RAMu, więc możemy rozszerzyć. Oczywiście jak mamy system OLTP, który jest duży, który nam się rozrasta i mamy dużo tabel jeszcze innych, bo tylko musimy mieć tą transakcyjną, to mamy coś takiego bardzo ważnego, które się znajduje jako feature SQL 2014. Możemy zrobić tak zwany buffer extension. Czyli załóżmy, że ja mam tego wersję Enterprise'a, mam załóżmy, to załóżmy, że mam 1,5 tera RAM, tak? Załóżmy. I załóżmy, że ta moja tabela i te widoczki rozmowy są takie olbrzymie, bo ja na przykład mam system, gdzie ja na przykład mam tam Facebook. Mam dużo tych danych, w każdym razie, że te 1,5 terabajta jest skompresowane, to akurat mi starczy na tą moją transakcyjną tabelę z tym indeksem kolumnowym. Ale ja jeszcze mam jakieś kontrahentów, czyli takie rzeczy, które się nie modyfikuje, ale potrzebne są przy zapytaniu. No to ja mogę sobie zbudować, na przykład kupuję sobie dyski SSD, albo kupuję sobie Fusion IO, troszeczkę więcej pieniędzy, buduję bardzo szybkie napędy dyskowe i robię sobie rozszerzenie bufora. Rozszerzenie bufora, ten buffer extension polega na tym, że do 16-krotnej wielkości pamięci RAM, czyli w tym wypadku, jakbym miał 2 tera, to mogę zrobić tam 24 terabajtów niby RAMu, który jest traktowany jako RAM dla operacji tylko i wyłącznie read-on. Czyli wszystkie tabele, które są tylko i wyłącznie odczytywane, mogą być na tych szybkich dyskach, a nie muszą być przeładowane przez pamięć. Czyli zyskuje jakby pamięć do tych operacji stricte in memory. I w ten sposób można zbudować naprawdę bardzo duże skalowalne rozwiązanie. Oczywiście in memory, column store server działają na always onie, czyli pamiętajmy, że to skalujemy jeszcze w tą stronę. Do tego in memory, column store index działają w chmurze, czyli jak ja sobie wezmę Azure SQL-a, to tamte technologie też działają, tak? Czy to są tożsame technologie, można je tam zaimplementować, jak komuś się to oczywiście opłaca, można tutaj. Można też oczywiście zrobić sobie wirtualną maszynę w Azure i ją dołączyć do mojego always on. To wszystko może być jednym systemem analityczno, raportująco, backupowo i wszystko, co nam się będzie z tego chciało zrobić. No i tutaj mamy właśnie te rzeczy, które są związane z tym rozwiązaniem, że mamy HKTCI, czyli HK, to jest wszędzie powszechnie używany skrót od HK, czyli tego in memory, OLTP. No i CC to jest column store, cluster index, czyli CC, takie pojęcie się pojawiło, znaczy to bardzo akurat. Przepraszam, że tutaj wszystko mam po angielsku, ale nie chciałem robić jakiś hybryd tłumaczenia tych rzeczy, bo lepiej używać takiego języka jak Microsoft, materiał oficjalny to stworzył, bo byśmy potem mieli jakieś dziwactwa i trudno z tym jakoś dyskutować. No i teraz sama operacja analityczna, to ja już o tym przy tamtym powiedziałem, ale możecie sobie wyobrazić, jak to może działać. No i jeszcze wyskalowane na always on, gdzie te operacje na przykład tylko i wyłącznie do odczytu idą na te pozostałe trzy. Dodam, że w SQL Server 2016 mamy możliwość zbudowania trzech synchronicznych replik, tak? Czyli mam trzy synchroniczne, jeszcze cztery asynchroniczne. Czyli mam 8 replik tych samych moich danych, gdzie ja mogę do różnych celów je używać, tak? Czyli w ten sposób możemy w tym rozwiązaniu działać. I teraz tutaj ja korzystam z rozwiązania, które w chmurze mam postawione, wirtualną maszynę. No i na tej wirtualnej maszynie możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. Troszeczkę ciężko by było wymyślić, w jaki sposób ciekawe demo pokazać, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że musiałbym założyć, że ludzie nie wiedzą, jak jest zbudowana in-memory, tak? Czyli byśmy musieli przejść przez te in-memory, żeby o tym rozmawiać. I doszedłem do wniosku, że tak dużo bym tutaj nie chciał pokazywać, bo skakanie z tematu, że pokażę ten kawałek, nie daje fajnego rezultatu. Teraz zobaczmy tylko może te rzeczy związane z tym in-memory. Zróbmy sobie tutaj trzy zapytania. Może zwrócić uwagę. Skrypty, które otrzymałem od tego szefa produktowego Storage Engine, Sanila Agrawala, także to są jego skrypty. I ani swojego nie tworzymy, bo nie ma co pomyśleć. Mamy tak, mamy column store z hekatonem, tak? Column store z hekatonem, czyli to jest tabela, która działa na column store z hekatonem, czyli są rozwiązane inne memory. Mamy tutaj wyliczenie, czyli jakiś agregat sobie robimy, w tym wypadku tą średnią. No i teraz mówimy tak, że ma te dane wziąć z primary key hekatona, ma wziąć to z column store index. I zrobić jeszcze na maxdog 1, czyli wymuszamy, żeby on to robił na jednym procesorze. A tu mu dajemy wolną rękę, żeby zobaczyć, co to się wydarzy. No i teraz jak weźmiemy, uruchomimy tą operację. Zwrócił nam tam 1999. On ma tutaj 1,5 albo 2 miliony rekordów, także to nie są jakieś tam wielkości duże.
teraz patrzymy, ile on tutaj te dane brał. On jeszcze nie. Czyli tam jest 1 200 000 rekordów, tak szukam. Chwilka. I to wygląda w ten sposób. Ten pierwszy stosunek 1% do 85%, jak idzie po primary key, tym hekatonowskim, czyli to jest rozwiązanie memory OLTP. Tutaj mamy, jak idzie tylko i wyłącznie w jednym wątku i skanuje ten column store. Tak? Czyli taka jest różnica, że widzicie, że kilkanaście razy więcej, jak on idzie to w tej postaci, od tego, jak idzie w tym normalnym. Teraz co tu jest jeszcze ciekawego? Ciekawa jest ta różnica, która dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi. To przetwarzanie jest typu wiersz, czyli jedzie wiersz po wierszu. To przetwarzanie jest przetwarzaniem batchowym, czyli to, co mówiłem, bierze te batche i te batche trafiają na procesor i one są zrównoważone. Dla tych, którzy się zainteresowali column storem, taka dygresja, co jest nowego 2016, column store też ma wsparcie dla funkcji okienkowych. Czyli ci, co okienkowo używali, to zauważyli, że column store nie jest wykorzystywany w 2014-2012 do funkcji okienkowych, a funkcje okienkowe często w jakiejś analityce używamy, to w tej chwili one są używane. Przez to funkcje okienkowe bardzo mocno ich wydajność wzrosła. Dlatego column store będziecie widzieli, że w materiałach reklamowych będzie podawane, że jego performance ileś razy poszedł do góry. Szczególnie chodzi o przykład związany z właśnie z funkcjami grupującymi, tymi rankingującymi, tymi, które występują. Tak? Czyli to tak to wygląda. No i tutaj macie przykład. Jakby to działało na innym memory, które jest najszybsze. Bo jakbyśmy dyskowe w ogóle porównywali, to wiadomo, że dyskowe będą jeszcze wolniejsze niż inne memory. Jaka jest różnica pomiędzy tym przetwarzaniem a tym? Nie? Czyli nie tracąc aż tak dużo z punktu widzenia tego przetwarzania, szczególnie, że pamiętajcie, to się dzieje bezkolizyjne. Największy problem w bazach danych jest ta kolizyjność w przypadku systemu OLTP, jak coś przetwarzamy, zmieniamy. Nie? No i tutaj tego problemu po prostu nie ma. Nie? Dobra. Ja teraz mam to ten, co właśnie chciałem powiedzieć. I teraz mam pytania, bo zostały 4 minuty z tego, co widzę. Więc całe. Więc kto by chciał coś się zapytać, to chętny jestem do powiedzenia. Jeszcze raz słyszę? W load balancing dla odczytów always on. Tak. To nie jest obciążeniowo, tylko on przerzuca na różne repliki. Nie? On przerzuca na różne repliki do odczytu, nie? Ale tylko operacje do odczytu. Nie? Ale do rozwiązania always on. Tylko to jest ten always on. Nie? Czyli always on ma możliwość właśnie to, że masz te trzy, masz operacyjnie tą write jest tylko jedna. Nie? Tego nie przeskoczyli. Nie? Że możesz tylko na jednej zrobić zapisy, ale odczyty możesz robić na trzech. I na tych trzech robisz to w ten sposób, ty robisz przejrzyście, łączysz się z always onem i podajesz, że się tylko łączysz do odczytu. Tak? Bo w ten sposób. I on sobie przerzuca na te trzy, żeby ten ruch w miarę balansować. Nie? Także tak to wygląda koncepcyjnie, no fizycznie to w ten sposób funkcjonuje. Nie? Czyli dostaliśmy taką większą skalowalność tego rozwiązania w ten sposób. Jeszcze raz nadmienię, że SQL Daylight, ta wersja warszawska imprezy, która się odbędzie za 2 tygodnie, ona właśnie poświęcona jest cała SQL 2016, tak? Czyli tam będzie dość dużo sesji poświęconych tylko i wyłącznie SQL 2016. Zachęcam do przybycia, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jak ktoś ma jakieś pytania jeszcze jakiejś innej natury, to też zapraszam. W Lublinie funkcjonuje grupa Polish Presenter User Group. Zachęcam, kto jest zainteresowany SQL-em, bazami i tak dalej. Presu.pl można znaleźć, zobaczyć, przyjść kiedyś, zobaczyć, czy fajnie jest. I w razie co do mnie kontakt, to mogę przekazać też informacje do lidera tutaj lokalnego, który tutaj w tym zakresie działa. Oczywiście jak ktoś potrzebuje cokolwiek wsparcia, szkolenia, pomoc, mentoring, cokolwiek w zakresie platformy danych, jestem też do dyspozycji. Jestem na końcu dnia. Zapraszam, mogę podejść, pytać. Ja dziękuję i zapraszam jeszcze na sesję poświęconą całych nowościach, gdzie no niestety w telegraficznym skrócie, bo pierwsza wersja i wszystkie zebrane przez Microsoft mi się udało zebrać o nowościach. Prezentacja miała blisko 170 slajdów i musimy dość mocno wyliczyć, że 60 się zmieści. Tak? Ale myślę, że będzie taka fajna esencja, że zobaczycie Państwo, że dużo ciekawych, nowych rzeczy w różnych kierunkach się pojawia w SQL Server 2016, dlatego warto zobaczyć, spróbować, testować. Jak ktoś potrzebował, to mi wizytówkę, to też zapraszam. Dziękuję.